Złotym Dworze, reprezentacyjnym zajeździe miasteczka, było ludno i gwarno. Goście, miejscowi i przyjezdni zajęci byli w większości czynnościami typowymi dla nacji lub profesji. Poważni kupcy kłócili się z krasnoludami o ceny towarów i oprocentowanie kredytu. Mniej poważni kupcy szczypali w tyłki dziewczęta roznoszące piwo i kapustę z grochem. Lokalni przygłupkowie udawali dobrze poinformowanych. Dziewki starały się podobać mającym pieniądze, równocześnie zniechęcając nie mających. Woźnice i rybacy pili tak, jak gdyby od jutra miano wydać zakaz uprawy chmielu. Żeglarze śpiewali piosenkę sławiącą morskie fale, odwagę kapitanów i wdzięki syren. Te ostatnie malowniczo i w szczegółach.
Wytęż pamięć, setniku,
rzekł Kaldemyn do karczmarza, przechylając się przez kontuar, by być słyszanym poprzez harmider.
Sześciu chłopa i dziewucha, czarno odziani, w skórę nabijano srebrem, nowigradzką modą. Widziałem ich na rogatkach. Zatrzymali się u ciebie czy pod Tuńczykiem?
Karczmarz zmarszczył wypukłe czoło, wycierając kufel w pasiasty fartuch.
Tu, wójcie,
powiedział wreszcie.
Prawiliczę na jarmark przyjechali, a wszyscy przy mieczach, nawet dziewka. Czarno, jak rzekliście, odziani.
Ano.
Kiwnął głową wójt.
Gdzie oni teraz? Tu ich nie widzę.
We mniejszym alkierzu. Złotem płacili.
Pójdę sam,
powiedział Geralt.
Nie ma co robić z tego sprawy urzędowej. Przynajmniej na razie, wobec nich wszystkich. Przyprowadzę ją tutaj.
No, może i dobrze, ale uważaj. Nie chcę tu awantury.
Będę uważał.
Piosenka żeglarzy, sądząc po rosnącym nasyceniu plugawymi słowami, zmierzała do wielkiego finału. Geralt uchylił kotarę zasłaniającą wejście do alkierza sztywną i lepką od brudu. Przy stole w alkierzu siedziało sześciu mężczyzn. Tej, który się spodziewał, nie było wśród nich.
Czego?
Wrzasnął ten, który dostrzegł go pierwszy. Łysawy, z twarzą zniekształconą blizną, biegnącą przez lewą brew, nasadę nosa i prawy policzek.
Chcę się widzieć z dzierżbą.
Od stołu wstały dwie jednakowe postacie o identycznych nieruchomych twarzach, jasnych, zmierzwionych włosach sięgających ramion, w identycznych, obcisłych strojach z czarnej skóry, lśniących od srebrnych ozdób. Jednakowymi ruchami bliźniacy podnieśli z ławy jednakowe miecze.
Spokój, wyr! Siadaj, Nimir!
Powiedział człowiek z blizną, opierając łokcie na stole.
Z kim mówisz, chcesz się widzieć, bracie? Kto to jest dzierżba?
Wiesz dobrze, o kogo mi chodzi.
Co za jeden?
Spytał półnagi osiłek, spocony, przepasany na krzyż pasami z kolczastymi ochraniaczami na przedramionach.
Znasz go, Nohorn? Nie znam.
Powiedział człowiek z blizną.
To jakiś albinos!
Zachichotał szczupły, ciemnowłosy mężczyzna, siedzący obok Nohorna. Delikatne rysy, wielkie czarne oczy i szpiczasto zakończone uszy nieomylnie zdradzały pół krwi elfa.
Albinos mutant! Wybryk natury, że też takim pozwala się wchodzić do szynków między porządnych ludzi.
Ja go już gdzieś widziałem.
Powiedział krępy, ogorzały typ z włosami zaplecionymi w warkocz, mierząc Geralta złym spojrzeniem zmrużonych oczu.
Nieważne, gdzie go widziałeś, Tawik,
powiedział Nohorn.
Słuchaj, no bracie, Cyril przed chwilą strasznie cię obraził. Nie wyzwiesz go? Taki nudny wieczór.
Nie,
rzekł spokojnie wiedźmin.
A mnie? Jeśli wyleję ci na łeb tę rybią polewkę, wyzwiesz?
Zarechotał goły do pasa.
Spokój, piętnastka!
Rzekł Nohorn.
Powiedział, że nie, to nie. Na razie. No bracie, mów co masz do powiedzenia i wynoś się. Masz okazję sam się wynieść. Nie skorzystasz, to wyniesie ci obsługa.
Tobie nie mam nic do powiedzenia. Chcę się widzieć z dzierżbą. Z Renfri.
Słyszeliście, chłopcy?
Nohorn rozejrzał się po kompanach.
On chce się widzieć z Renfri. A w jakimże to celu, bracie? Można wiedzieć?
Nie można.
Nohorn podniósł głowę i popatrzył na bliźniaków. Ci zaś postąpili krok do przodu, brzęcząc srebrnymi klamerkami wysokich butów.
Wiem,
powiedział nagle ten z warkoczem.
Już wiem, gdzie go widziałem.
Co tam mam, Lesztawik?
Przed domem wójta. Przywiózł jakiegoś smoka na handel. Takie skrzyżowanie pająka z krokodylem. Ludzie gadali, że to wiedźmin.
Co to takiego jest wiedźmin?
Spytał ten goły, piętnastka.
He? Civril.
Najemny czarownik.
Powiedział półelf.
Kuglarz za garść srebrników. Mówiłem, wybryk natury. Obraza praw ludzkich i boskich. Takich powinno się palić.
Nie lubimy czarowników.
Zazgrzytał Tawik, nie odrywając od Geralta zmrużonych ślepi.
Coś mi się zdaje, Civril, że będziemy mieli w tej dziurze więcej roboty niż myśleliśmy. Tu ich jest więcej niż jeden, a wiadomo, że oni trzymają się razem.
Ciągnie swój do swego.
Uśmiechnął się złośliwie mieszaniec.
Że też ziemia nosi takich jak ty. Kto was płodzi, dziwolągi?
Więcej tolerancji, jeśli łaska.
Rzekł spokojnie Geralt.
Twoja matka, jak widzę, musiała dostatecznie często chodzić sama po lesie, byś miał powody zastanawiać się nad własnym pochodzeniem.
Możliwe.
Odpowiedział półelf, nie przestając się uśmiechać.
Ale ja przynajmniej znałem moją matkę. Ty jako wiedźmin nie możesz tego powiedzieć o sobie.
Geralt pobladł lekko i zacisnął wargi. Nohorn, którego uwadze to nie uszło, zaśmiał się gromko.
No, bracie, takie obrazy nie możesz puścić płazem. To, co masz na grzbiecie, wygląda na miecz. Więc jak? Wyjdziecie z Civrilem na dwór? Wieczór taki nudny.
Wiedźmin nie zareagował.
Zasrany tchórz.
Parsknął Tawik.
Co on mówił o matce Civrila?
Ciągnął monotonnie Nohorn, opierając podbródek na splecionych dłoniach.
Coś strasznie obrzydliwego, jak zrozumiałem. Że się puszczała, czy jakoś tak. Hej, piętnastka! Czy wypada słuchać, jak jakaś przybłęda obraża matkę kompana? Matka taka jej psia mać, to świętość!
Piętnastka wstał ochoczo, odpiął miecz, cisnął na stół. Wypiął pierś, poprawił najeżone srebrnymi ćwiekami ochraniacze na przedramionach, splunął i postąpił krok do przodu.
Jeżeli masz jakieś wątpliwości,
powiedział Nohorn,
to piętnastka właśnie wyzywa cię do walki na pięści. Mówiłem, że cię stąd wyniosą. Zrób się miejsce!
Piętnastka zbliżył się, unosząc pięści. Geralt położył dłoń na rękojeści miecza.
Uważaj,
powiedział.
Jeszcze krok, a będziesz szukał swojej ręki na podłodze.
Nohorn i Tawik zerwali się, łapiąc za miecze. Milczący bliźniacy dobyli swoich jednakowymi ruchami. Piętnastka cofnął się. Nie poruszył się jedynie Civril.
Co tu się wyrabia, psia krew? Na chwilę nie można was samych zostawić.
Geralt odwrócił się bardzo wolno i spojrzał w oczy koloru morskiej wody. Prawie dorównywała mu wzrostem. Włosy koloru słomy nosiła nierówno obcięte nieco poniżej uszu. Stała, opierając się jedną ręką o drzwi, w obcisłym aksamitnym kaftaniku ściągniętym ozdobnym pasem. Jej spódnica była nierówna, asymetryczna. Z lewej strony sięgała łydki, z prawej odsłaniała mocne udo ponad cholewą wysokiego buta z łosiowej skóry. U lewego boku miała miecz. U prawego sztylet z wielkim rubinem w głowicy.
Za nie mówiliście?
To wiedźmin!
Bąknął Nohorn.
No to co?
Chciał rozmawiać z tobą.
No to co?
To czarownik!
Zahuczał piętnastka.
Nie lubimy czarowników!
Warknął Tawik.
Spokojnie, chłopcy.
Powiedziała dziewczyna.
Chce ze mną porozmawiać? To nie zbrodnia. Wybawcie się dalej i bez awantur. Jutro jest dzień targowy. Nie chcecie chyba, żeby wasze wybryki zakłóciły jarmark. Tak ważne wydarzenie w życiu tego miłego miasteczka.
W ciszy, jaka zapadła, rozległ się cichy, paskudny chichot. Civril, wciąż rozwalony niedbale na ławie, śmiał się.
Niech cię...
Wykrztusił mieszaniec.
Ważne... wydarzenie!
Zamknij się, Civril, natychmiast.
Civril przestał się śmiać. Natychmiast. Geralt nie zdziwił się. W głosie Renfri zadźwięczało coś bardzo dziwnego, coś, co kojarzyło się z czerwonym odblaskiem pożaru na klingach, wyciem mordowanych, rżeniem koni i zapachem krwi. Inni również musieli mieć podobne skojarzenia, bo bladość pokryła nawet ogorzałą gębę Tawika.
No... Białowłosy.
Przerwała ciszę Renfri.
Wejdźmy do większej izby. Dołączmy do wójta, z którym tu przyszedłeś. On pewnie także chce ze mną porozmawiać.
Kaldemain, czekający przy kontuarze na ich widok, przerwał cichą rozmowę z karczmarzem, wyprostował się, splutł ręce na piersi.
Słuchajcie, pani,
rzekł twardo, nie tracąc czasu na wymianę zdawkowych grzeczności.
Wiem od tego tu wiedźmina z Rivi, co was sprowadza do Blaviken. Podobno żywicie urazę do naszego czarodzieja.
Może? I co z tego?
Spytała cicho Renfri, również niezbyt grzecznym tonem.
A to, że do takich uraz sądy grodzkie albo kasztelańskie są. Kto urazę u nas na Łukomorzu żelazem chce mścić, za zwykłego zbója bywa uważany. A to jeszcze, że albo wczesnym rankiem wyniesiecie się z Blaviken razem ze swoją czarną kompanią, albo was wsadzę do jamy jak to się nazywa, Geralt?
Prewencyjnie.
Właśnie. Pojęliście, panienko?
Renfri sięgnęła do sakiewki przy pasie, wydobyła kilkakrotnie złożony pergamin.
Przeczytajcie to sobie, wójcie, jeśliście gramotni, i więcej nie mówcie do mnie, panienko.
Kaldemain wziął pergamin, czytał długo, potem bez słowa podał go Geraltowi.
Do moich komesów, wasali i poddanych wolnych,
przeczytał wiedźmin na głos.
Wszemi wobec oznajmiam, jako Renfri, księżniczka krejdeńska, w naszej pozostaje służbie i miłą jest nam. Te gdy gniew nasz ściągnie na siebie, kto by jej wstręty czynił. Audeon król. Wstręty pisze się inaczej. Ale pieczęć wygląda na autentyczną.
Bo jest autentyczna.
Powiedziała Renfri, wyrywając mu pergamin.
Postawił ją Audeon, wasz miłościwy pan. Dlatego nie radzę robić mi wstrętów. Niezależnie od tego, jak to się pisze, skutek może być dla was opłakany. Nie będziecie mnie, mości wójcie, wsadzać do jamy, a nie mówić do mnie panienko. Żadnego prawa nie naruszyłam. Na razie.
A jeśli je naruszysz choćby na pięć.
Kaldemain wyglądał, jakby chciał splunąć.
Wsadzę cię do lochu razem z tym pergaminem. Klnę się na wszystkich bogów, panienko. Chodź, Geralt.
Z tobą, wiedźminie.
Renfri dotknęła ramienia Geralta.
Jeszcze słowo.
Nie spóźnij się na kolację.
Rzucił wójt przez ramię.
Bo Libusze będzie wściekła.
Nie spóźnię się.
Geralt oparł się o kontuar. Bawiąc się medalionem z paszczą wilka zawieszonym na szyi, patrzył w niebiesko-zielone oczy dziewczyny.
Słyszałam o tobie,
powiedziała.
Jesteś Geralt z Rivi, białowłosy wiedźmin. Stregobor to twój przyjaciel?
Nie.
To upraszcza sprawę.
Nie zanadto. Nie mam zamiaru spokojnie się przyglądać.
Oczy Renfri zwęziły się.
Stregobor jutro umrze,
rzekła cicho, odgarniając z czoła nierówno obcięte włosy.
Byłoby mniejszym złem, gdyby umarł tylko on.
Jeśli, a właściwie zanim Stregobor umrze, umrze jeszcze kilka osób. Nie widzę innej możliwości.
Kilka? Wiedźminie, to skromnie powiedziane.
Żeby mnie nastraszyć, trzeba czegoś więcej niż słowa, dzierżbo.
Nie nazywaj mnie dzierżbą. Nie lubię tego. Rzecz w tym, że ja widzę inne możliwości. Warto by to obgadać. Ale cóż, Libusze czeka. Ładna chociaż ta Libusze.
To wszystko, co miałaś mi do powiedzenia?
Nie. Ale teraz już idź. Libusze czeka.